Gościem audycji Aktualności Dnia jest pan premier Jan Olszewski. Szczęść Boże, panie premierze.
Szczęść Boże.
Panie premierze, o sytuacji bieżącej chciałbym dzisiaj z panem premierem porozmawiać. Może zacznę od pytania takiego. W jakich sytuacjach wymienia się premiera? Nie chodzi mi oczywiście o przesłanki formalne, bo o tych możemy przeczytać w Konstytucji, ale raczej o okoliczności partyjne, polityczne, społeczne, które z tego, co w Konstytucji zapisane, można skorzystać.
No, wymienia się przede wszystkim wtedy, kiedy istnieje jakaś tego bardzo ważna potrzeba, to znaczy jeżeli dotychczasowe działania rządu się nie sprawdzają, nie wychodzą, kiedy wszystko idzie mniej więcej pomyślnie, a czasami, a zwłaszcza w sytuacji, kiedy idzie bardzo pomyślnie, moim zdaniem wymiana premiera jest absurdem.
Jak ocenia pan zatem pracę pani premier Beaty Szydło?
Nie ukrywam, ja oczywiście patrzę tak z boku, no ale mam własne doświadczenia w tym zakresie, więc myślę, że potrafię to jakoś miarodajnie ocenić. Myślę, że sprawdza się na tym stanowisku bardzo dobrze.
To znaczy, że żadna z tych przesłanek, o których pan mówi, dzisiaj nie zachodzi do wymiany na stanowisku premiera. Pani premier Beata Szydło cieszy się dużym poparciem społecznym i sympatią.
Oczywiście sondaże tutaj są w tym względzie oczywiście tak dobre, jak chyba żaden rząd poprzedni takich wyników po 2 latach działalności nie osiągnął. Więc myślę, że zmiana premiera mogłaby tylko nastąpić w sytuacji, kiedy by ktoś myślał o generalnej zmianie kierunku działania rządu, ale myślę, że to raczej byłoby chyba sprzeczne z tym, czego oczekują dzisiaj obywatele.
No właśnie, bo jeśli zmiana kierunku, to pytanie na jaki?
No właśnie, myślę, że stąd osobiście uważam, że te uporczywe, krążące pogłoski są po prostu tylko pogłoskami.
Panie premierze, a gdyby to nie były tylko pogłoski, gdyby się okazało, że gdzieś tam w gabinecie jednym, drugim, trzecim, czy w głowach poszczególnych osób, które dzisiaj mają na to wpływ, no taka ewentualność wchodzi w grę. Czy Prawo i Sprawiedliwość w tych układankach nie przekombinuje, nie doprowadzi do już tak dobrej zmiany, że w końcu samo zostanie zmienione?
W polityce, jak wiadomo, wszystko trzeba brać pod uwagę, ale ja powiem tak. Taka zmiana oczywiście mogłaby być dokonana tylko jako wyraz woli Jarosława Kaczyńskiego. No, znam go jako człowieka od wielu lat działającego na scenie politycznej, bardzo doświadczonego. Wysoko oceniam jego, że tak powiem, kunszt polityczny. Dałem temu jako wyraz trochę wtedy na kredyt, kiedy w pewnym momencie Jarosław Kaczyński był właściwie takim aucie politycznym, kiedy postanowiłem, no zresztą on się o to zwrócił, ale postanowiłem jakoś dać mu bezpośrednio, że tak powiem, biorące stanowisko na liście wyborczej Ruchu Odbudowy Polski. On nie był członkiem, oczywiście nie zgłaszał akcesu, ale uważałem, że Jarosław Kaczyński, że on reprezentuje taką polityczną wartość i takie perspektywy, że należy za wszelką cenę stracić, aby na scenie politycznej pozostał, bo to była rzeczywiście pewna wartość. I myślę, że w tym zakresie nie mam żadnych powodów do zmiany mojego przekonania w tej kwestii. Natomiast tego rodzaju pogłoski, tego rodzaju, jakby to powiedzieć, może więcej niż pogłoski, bo może pomysły. Oczywiście zawsze się rodzą gdzieś w okolicach przywódcy, no bo to jest tak, że zawsze jakiś silny przywódca no ściąga, powiedzmy, pewną ilość akolitów. No i to, którzy mają różne swoje przekonania, swoje interesy, swoje pomysły. No ale właśnie silne przywództwo na tym polega, że przywódca nie ulega tego typu sugestiom.
Pana rząd, panie premierze, był obalany w wyniku zmowy partii lewicowo-liberalnych i PSL-u podczas tak zwanej nocnej zmiany. Rząd pani premier Szydło też najprawdopodobniej miał przestać istnieć niemalże dokładnie rok temu, w nocy z 16 na 17 grudnia ubiegłego roku, gdy nakręcano histerię, gdy blokowano Sejm, gdy uruchamiano zagranicę. Do gry próbował też włączyć się człowiek, który w gabinecie pana prezydenta Wałęsy ówczesnego podczas sławetnej nocy mówił: panowie, policzmy głosy. Mam na myśli Donalda Tuska. Te wszystkie niebezpieczeństwa nie minęły. Ulica nie minęła, zagranica nie minęła. No i chęć totalnej opozycji odsunięcia za wszelką cenę Zjednoczonej Prawicy od władzy wciąż jest wielka. Może będzie rosnąć. Ale czy teraz takimi dywagacjami, tą sytuacją, z którą mamy do czynienia, Zjednoczona Prawica nie dokłada sobie jeszcze jednego wroga, to znaczy samej siebie?
No ja myślę, że w tej sytuacji te czynniki, które ojciec wymienił, są w tej chwili właściwie, to pozostaje jeszcze tylko jeden. A i to są pewne objawy, że w tym zakresie następuje pewna reorientacja. To znaczy mówię w tej chwili, tak ogólnie oceniając, o zagranicy. No bo ulica, jakby to powiedzieć, jeżeli porównamy ostatnie próby protestów przed sądami w związku z proponowaną reformą, z tym, co się działo na początku kadencji tego rządu i z manifestacjami organizowanymi wtedy przez KOD, no to widać, że ten wątek raczej, że tak powiem, dogorywa. Więc ja myślę, że nie ma w istocie, powiedzmy, żadnych czynników. Opozycja w dalszym ciągu uprawia opozycję tak zwaną totalną i to muszę powiedzieć, że z punktu widzenia partii rządzącej to no, nic lepszego nie mogłaby dla siebie pomyśleć, bo to jest opozycja, która się właściwie sama unicestwia w pewien sposób. Eliminuje się po prostu z autentycznej jakiejś działalności na krajowej arenie politycznej. Więc myślę, że w tym zakresie jest sytuacja naprawdę nieuzasadniająca pomysłu jakichś zasadniczych zmian.
Panie premierze, zadam jeszcze takie pytanie wprost. Czy ocenia pan to jako dobre dla Polski? Nie dla partii, nie dla obozu, ale dobre dla Polski czy złe dla Polski? Gdyby w tej sytuacji premierem był ktoś inny niż Beata Szydło, nawet gdyby nazywał się prezes Jarosław Kaczyński, nawet gdyby nazywał się wicepremier Mateusz Morawiecki, bo jego nazwisko pada.
Myślę, że wicepremier Mateusz Morawiecki ma oczywiście wielkie zasługi, wielkie zadanie. No i zasługi przy dotychczasowej realizacji tego zadania, ale to jest zadanie bardzo ważne. Kwestia podniesienia i właściwie zmiany kierunku działania naszej gospodarki, no to jest ogromne zadanie, ale powiedzmy sobie szczerze, ono jego absorbuje tak całkowicie, że przeniesienie uwagi, a premier nie może się koncentrować tylko na sprawach gospodarczych, chociaż może je uważać za priorytetowe, ale są przecież także zadania polityczne, bardzo istotne, wymagające poświęcenia temu ogromnej uwagi i myślę, że to było tylko ze szkodą dla działania, którą przyznaję z satysfakcją. Wicepremier Morawiecki wykonuje do tej pory perfekcyjnie.
A dlaczego ta dyskusja, zdaniem pana premiera, o rekonstrukcji trwa tak długo? I to nie jest tylko tak, że o tym mówi opozycja, że opozycja zachęca Jarosława Kaczyńskiego do przejęcia oficjalnie stanowiska premiera, ale też samo PiS, że tak powiem kolokwialnie, muci ten temat. To mogłoby wskazywać, panie premierze, że ta rekonstrukcja może być właściwie nowym rządem.
Cóż, ja powiem tak. Media mają swoją własną logikę działania. taki temat, chociaż może się wydawać z politycznego punktu widzenia absurdalny czy nawet szkodliwy, ale to jest pewna, jakby to powiedzieć, czynnik napędzający, koncentrujący uwagę czytelników i w związku z tym bardzo atrakcyjny po prostu dla dziennikarzy, dla publicystów. Z jednej strony, z drugiej strony, jeżeli i to jest taki samonapędzający się organizm, mechanizm, jeżeli prasa zaczyna o tym pisać, no to także w samej partii rządzącej, czyli w jej okolicach znajdują się ludzie, którzy no widzą w tym rzeczywiście, no jak to się mówi, to może to się da zrobić i widzą w tym jakieś szanse czy jakieś korzyści dla siebie. Więc jeżeli to się w ten sposób, że tak powiem, zwłaszcza, że tu rzeczywiście to trwa już od szeregu miesięcy. Ale ja muszę powiedzieć, że gdybym tak patrzył na to z punktu widzenia może, no, może, że tak powiem, kogoś, kto ma taki stosunek do historii, powiedzmy, bardziej podejrzliwy, to on powiedziałby, że tutaj właściwie najlepszym beneficjentem tego są po prostu przeciwnicy tego rządu, a może więcej nawet przeciwnicy państwa polskiego.
Panie premierze, a jak pan ocenia Antoniego Macierewicza? Zna pan go doskonale jako człowieka, jako działacza, jako polityka i dzisiaj jako ministra obrony narodowej.
O, wie pan, to jest dla mnie takie pytanie, jakby to powiedzieć, bardzo trudne do syntetycznego ujęcia. Ja Antoniego Macierewicza poznałem, chyba to był połowa lat 60. ubiegłego stulecia. No to już jest jakieś dobre pół wieku. I przez ten czas w różnych układach, w różnych konfiguracjach, w różnych sytuacjach miałem możliwość współdziałania, a czy nawet momentami kłócenia się z Antonim Macierewiczem, więc ja mam, że tak powiem, w tej sprawie może z jednej strony doświadczenie, ale z drugiej strony także pewien emocjonalny stosunek, który może wypaczać, że tak powiem, może rzutować na mój obiektywizm, moje oceny. Ale ja generalnie uważam Antoniego Macierewicza za naprawdę dużą indywidualność. Człowieka, który najlepiej się sprawdza w wykonywaniu zadań, które pozornie wydają się niewykonalne. On już kilka razy dowiódł, że takie niewykonalne rzeczy potrafi załatwiać. Myślę tutaj przede wszystkim o sprawie rozwiązania wojskowych służb informacyjnych i budowy w to miejsce służby kontrwywiadu wojskowego. Ja pamiętam, że wtedy prezydent, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który razem z bratem po uchwaleniu przez Sejm ustawy o rozwiązaniu WSI, no gwałtownie, to była pilna potrzeba, szukał właśnie, że tak powiem, wykonawcy tego zadania, co do którego nie było żadnej wątpliwości, że to jest rzecz no niebywale trudna. I wtedy zwrócił się z pytaniem do mnie, czy uważam, że Antoni Macierewicz byłby tutaj człowiekiem, który by sobie z tym poradził. Powiedziałem, że jeżeli ktoś sobie może z tym poradzić, to Antoni Macierewicz. No i wtedy spotkałem się z drugim pytaniem. Prezydent zapytał, a czy możesz ręczyć za jego lojalność? Ja się wtedy, no pytanie jest takie, każde takie poręczenie, to każde takie, zwłaszcza w takiej sprawie, to jest pewna odpowiedzialność. Ale ja bez chwili zastanowienia właściwie, czy może, może byłem bardzo szybkim zdaniem sobie sprawy z sensu tego pytania, powiedziałem, że oczywiście jestem gotów zaręczyć. No i muszę powiedzieć, że ani ja nie miałem powodu tego żałować, ani bracia Kaczyńscy.
Dzisiaj pani Zofia Romaszewska w jednym z wywiadów mówi: Antka lubię, to dużej klasy człowiek. Nie wiem, czy pan prezydent lubi pana Antoniego Macierewicza, czy nie lubi, ale w prywatnej wypowiedzi, wypowiedzianej publicznie, powiedział, że Antoni Macierewicz powinien skończyć z ubeckimi metodami stosowanymi wobec uczciwych oficerów i miał tu na myśli generała Kraszewskiego z Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Ubeckie metody, ten zarzut. Pan, panie premierze, jako kawaler Orderu Orła Białego, no, ma pan szczególne prawo do podpowiadania też panu prezydentowi. Co by pan doradził po tej wypowiedzi głowy państwa? Bo ta wypowiedź poza wszystkim dała też dużo paliwa totalnej opozycji do wzmożenia i tak stałego ataku na ministra Antoniego Macierewicza.
Jeśli ojciec pozwoli, odpowiedź nie jest tu taka, nie może być tutaj jednozdaniowa i będzie może... Może spróbuję to wielowątkowo na to odpowiedzieć. Po pierwsze, Antoni Macierewicz jest pewną niewątpliwie indywidualnością. No, współżycie, że tak powiem, czy układanie sobie stosunków z człowiekiem o takim, w takiej sylwetce, w takim charakterze nie jest łatwe czasami. No ja mam własne doświadczenia, też miałem różnice zdań, często daleko idące. W tym naszym prawie półwiecznym okresie, kiedy współdziałać, mieliśmy możliwość współdziałać. I to jest rzeczywiście może być dla tych jego partnerów jakimś problemem, no ale powiedzmy sobie szczerze, działalność publiczna, zwłaszcza na tym wysokim takim szczeblu rządowym, najwyższym prawie, to nie jest właściwie działalność w klubie towarzyskim. Służba publiczna to jest rzecz, no, w której różnice zdaje się ścierają. Chodzi tylko o to, żeby umieć wyciągać z tego najlepsze wnioski. Więc że są tu pewne, jakby to powiedzieć, no, różnice zdań to trochę może za mało, ale coś w rodzaju wzajemnych, powiedzmy, zastrzeżeń, no to ja bym powiedział, w zastrzeżeniu różnicy zdań, która się publicznie ujawnia, to co może było powiedzieć, że mniej jest pożyteczne z politycznego punktu widzenia, ale to jest rzecz naturalna, powiedziałbym. Natomiast inna rzecz, co jest ta, powiem, niezręczna, powiedziałbym, niezręczna wypowiedź prezydenta, gdyby, no, przecież to jest wypowiedź, której prezydent powiedział, że właściwie ona nie była formułowana publicznie, no więc jej teraz podbijanie na gruncie ujawnienie i podbijanie na gruncie publicznym jest pewnego rodzaju nadużyciem. Ale nie o to chodzi. Ja w tej sprawie mam własne zdanie, własną ocenę i dałem temu nawet wyraz, nie pamiętam, udzielając wywiadu dla któregoś portalu, z portali. Otóż ja jestem z tego pokolenia, które no, miało nieszczęście doświadczyć po prostu tych metod. Moi przyjaciele przepłacili to nawet życiem. Ja dlatego uważam, że przenoszenie takiej oceny, a ludziom zupełnie innego pokolenia, ludziom znacznie młodszym, którzy o tamtych rzeczach, tamtych czasach, no, dowiadują się tylko gdzieś z publikacji, z historii, to czasami, że tak powiem, jakby to powiedzieć, umyka proporcja. I ja uważam, że takie porównania są zawsze, no, budzą, zwłaszcza we mnie, w ludziach mojego pokolenia, pewnego rodzaju opór. To się powinno używać tylko, że tak powiem, we właściwym kontekście i unikania, przenoszenia tego na zupełnie inny czas i inne stosunki. Prezydent powiedział, jeżeli dobrze to pamiętam, że to jest teraz Antoni Macierewicz, Ministerstwo Obrony Narodowej, Służba Kontrwywiadu, stosuje takie same metody. wobec generała Kraszewskiego, jak w swoim czasie Platforma Obywatelska stosowała wobec samego Antoniego Macierewicza. Otóż to jest krzywdzące zarówno dla Antoniego Macierewicza, jak i dla Platformy Obywatelskiej, bo rzeczywiście dopuszczono się, no, trzeba tam dużo mówić, no, nadużyć, usiłując wtedy pozbawić Antoniego Macierewicza dostępu do tajemnicy publicznej, bo chodziło o to, żeby go nie dopuścić do jego wybrania w skład specjalnej komisji sejmowej nadzorującej służby specjalne, ale to naprawdę określać to jako ubeckie metody, no to jest bardzo, bardzo duża i powiedziałbym rażąca przesada. No i wreszcie trzecia konkretna sprawa generała Kraszewskiego. Ja jej nie znam. Nie znam ani generała Kraszewskiego, ani sprawy, ani tego, co w jego sprawie robi, usiłuje robić kontrwywiad, ale powiem tak, no, mam w tym zakresie własne doświadczenia, bo jako doradca, przychodząc do kancelarii świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego, jako doradca, między innymi w zakresie spraw także bezpieczeństwa energetycznego i spraw międzynarodowych, musiałem przejść przez tą procedurę. I wiem, że to jest przyjemna sprawa. No, pytania takiej ankiety, której się przy tej okazji wyjaśnia, składa, to jest rzecz sama dla siebie bardzo kłopotliwa, a czasami jeszcze później są różne pracownicy odpowiednich służb interesują się, przychodzą, stawiają pytania. Więc to jest w ogóle nieprzyjemna rzecz. No ale służba publiczna to nie jest w ogóle rzecz przyjemna szczególnie. A to jest sprawa nawarstwa na tym szczeblu, no wymagająca jednak od właściwych służb pewnej, co to dużo mówić, no zwyczajnej sumienności działania, jeżeli powstały jakieś wątpliwości. A ja w tej chwili nie wiem, o co chodzi, ale być może, że o zupełne nieporozumienie. No tylko w tym zakresie i w tych sprawach nie może być żadnych niedomówień, nie może zostawić żadnych wątpliwości, nawet najmniejszych. I taka procedura, jeżeli jest uruchamiana, to ona zainteresowanego osobę, której dotyczy, nie dyskwalifikuje. To nie jest zarzut prokuratorski czy sądowy akt oskarżenia. Tu tego nie można mylić. To jest po prostu pewna procedura kłopotliwa, ale czasami konieczna. Ja bym tylko uważał, że może rzeczywiście trzeba to, jeżeli są jakieś sprawy do wyjaśnienia, wyjaśniać je jak najszybciej. No ale tam są, o ile wiem, jakieś terminy, nie pamiętam ich w tej chwili, ale zdaje się, że nie zostały jakoś tam rażąco przekroczone.
Tak, tam jest rok, więc jeszcze trochę
więc
tego czasu
zostało.
Więc ja bym
tutaj wszystkim zainteresowanym, bo co z jednej strony tym, którzy pracownikom, którzy się tym zajmują, żeby rzeczywiście starali się to jednak robić możliwie szybko, a z drugiej strony no pewną dystans i cierpliwość. To naprawdę nie jest rzecz, która ludzi, którzy pełnią publiczne funkcje, no to jest taka cena, którą trzeba zapłacić, naturalna.
Panie premierze, a czy słowo przepraszam byłoby tu pożądane, adekwatne ze strony pana prezydenta? Czy świadczyłoby też o wielkości?
Wie pan, oczywiście to jest, może być pewną oceną osobistą pana prezydenta, ale ja nie sądzę, żeby minister Macierewicz takiego przeproszenia jakoś żądał czy oczekiwał. On ma, no cokolwiek bądź, to doświadczenie bardzo długie w służbie, że tak powiem, publicznej, bo właściwie przecież od roku 92, prawda, zajmował się publicznymi sprawami i to bardzo trudnymi, w bardzo trudnych okolicznościach, więc ja nie sądzę, żeby on tutaj mógł specjalnie czuć się jakoś obrażony, tak to wygląda.
Zachował milczenie pan minister, nie skomentował
tego. I słusznie, bo właściwie, no trzeba mieć właściwie taki dystans i traktować sprawy tak, jak one zasługują. Tu może jest jedna taka okoliczność, o której pan prezydent, jak sądzę, na pewno nie wiedział, ale która może być, no, może powodować, że minister Macierewicz może być szczególnie, ma prawo do szczególnej wrażliwości w tym punkcie. Jego ojciec był śmiertelną ofiarą tych obecnych metod.
Panie premierze, jeśli, podkreślam to słowo, zmieniłby się cały rząd w związku z ewentualną zmianą premiera, a gdyby pan prezydent postawił taki warunek, Antoni Macierewicz nie, dajcie kogoś innego, gdyby pan prezydent porozumiał się z panem Jarosławem Kaczyńskim i Antoni Macierewicz miałby zostać z Ministerstwa Obrony Narodowej przy całych tych zasługach, które ma dla armii, i z rządu tym samym usunięty. Co by to oznaczało, zdaniem pana premiera?
Ja myślę, że szkodę publiczną dla interesu armii.
Tylko to, czy coś jeszcze? Tylko w cudzysłowie oczywiście.
Czy to mało, przepraszam. W sytuacji, w jakiej jesteśmy, sprawy armii w tej chwili, a one chyba wydaje się, że idą w dobrym kierunku, idą szybko, naprawdę są pierwszorzędną kwestią wagi państwowej w sytuacji, w jakiej się znajdujemy.
A czy oznaczałoby to również, panie premierze, takie trwałe pęknięcie i już erozję obozu Zjednoczonej Prawicy? 2 lata, panie premierze, w 2007 roku PiS oddało władzę po 2 latach. Teraz też mijają 2 lata.
No wie pani, wie ojciec, przepraszam bardzo, to jest tak, że to czasami się tak zdarza, że właśnie na zasadzie może braku doświadczenia, czasami zawrotu głowy od sukcesów, czy wstępu do zawrotu głowy od sukcesów, że ktoś sobie sam taką klęskę przygotowuje. Ale ja myślę, że tutaj nie ma takiej sytuacji. Odejście, znaczy odsunięcie od władzy Prawa i Sprawiedliwości za tym pierwszym razem, no, nastąpiło po prostu, ono było w moim przekonaniu, to jest moje przekonanie osobiste, ale moje zdanie wówczas, które zresztą wypowiadałem wyraźnie, przekazałem je Jarosławowi Kaczyńskiemu, było także zdanie prezydenta, no, że taki układ koalicyjno-rządowy, który wtedy powstał, gdzie PiS nie miał w ogóle, nie miał przewagi, no, był uzależniony od swoich sojuszników, a tymi sojusznikami to był Lepper, no i przede wszystkim Giertych, że to naprawdę nie rokowało, więc to, że to trwało jeszcze 2 lata nawet, to i tak był sukces.
Panie premierze, jeśli pan pozwoli, jeszcze jeden temat dotknę, mianowicie reformy wymiaru sprawiedliwości. Wygląda na to, że ośrodek prezydencki był, może jest w dalszym ciągu skonfliktowany, może personalnie, może instytucjonalnie, z ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobro. Jak pan ocenia reformę wymiaru sprawiedliwości i całą tę sytuację, z jaką mamy do czynienia po lipcowych wetach pana prezydenta?
Wie ojciec, ja w tej chwili nie jestem tak dobrze zorientowany w tekstach tych procedowanych ustaw i w tym, jakie są różnice zdań, co zostało przyjęte, co jest kwestionowane w dalszym ciągu, więc ja tutaj muszę być bardzo ostrożny, ale ja uważam, że tu naprawdę nic takiego niesłychanie jakoś skandalicznego się nie stało. No, prezydent rzeczywiście zawetował te ustawy. Szkoda, że tak powiem, że trzeba się było uciec aż do weta, no, a nie można było tego załatwić jakoś wcześniej, prawda, po prostu nie ujawniając tego konfliktu wewnętrznie, po prostu w rozmowach. No ale nie jest to żadna katastrofa, to jest normalne procedury demokratyczne, do których powinniśmy je powoli przyzwyczajać. Jednak ta nasza demokracja, mówią, że jest ciągle młoda i słaba, ale jest już, ma ładne kilkadziesiąt lat, 20 parę lat, no różnie tam bywało, jak wiadomo, ale no generalnie jest to demokracja. Demokracja ciągle jakby to powiedzieć, na 50%, no bo mniej więcej tyle wyborców stale nie wyraża zainteresowania wyborami, więc w gruncie rzeczy, powiedzmy, można będzie mówić o państwie naprawdę obywatelskim i demokratycznym, jeżeli w wyborach, a chyba jest na to szansa w najbliższych wyborach, przynajmniej parlamentarnych, że rzeczywiście ten pułap się zdecydowanie i wyraźnie podniesie i może osiągnie ten dotychczas nieosiągalny we wszystkich wyborach pułap frekwencji. I to jest paradoks, najwyższy był w wyborach kontraktowych w 1989 roku. No to byłby rzeczywiście już, że tak powiem, inny etap polskiej demokracji. Ale w tej chwili ja muszę powiedzieć, że to już jest system demokratyczny na tyle ustalony i utrwalony, że tego rodzaju rzeczy nie mogą zburzyć żadnego porządku. Mogą być tylko w specyficzny sposób nagłaśniane, powiedzmy, w mediach czy przez inne czynniki, w tym zainteresowane i czasami zainteresowane przez szkodzeniu państwu polskiemu. Ale nie dramatyzowałbym tych spraw.
Czyli, bo takie zdanie też ostatnio gdzieś tam się pojawia. Czy wyobraża pan sobie sytuację? Też takie pytanie wprost, że Zbigniew Ziobro przestaje być ministrem sprawiedliwości.
Czy ja wiem? Oczywiście wyobrazić sobie można każdą sytuację, ale powiem tak, no w tej chwili chyba naprawdę, no może ja czegoś nie znam, może ja czegoś nie wiem, no takiej wyraźnego powodu do tego ja naprawdę nie widział. Natomiast oczywiście minister Ziobro, jak wszyscy, robi jakieś błędy. Ja uważałem, że ta pierwsza wersja, tak przepychana, później trochę kolanem w parlamencie tych ustaw, no nie jest najlepiej sformułowana i jest przede wszystkim zawierała sformułowania takie wyraźnie wskazujące, że ustawy są robione, jakby to powiedzieć, pod siebie przez ministra sprawiedliwości. Że on przede wszystkim zastrzegł tutaj własne uprawnienia i co do tego można było mieć zastrzeżenia, czy to dobre, żeby akurat minister sprawiedliwości miał tego rodzaju, koncentrował w swoich rękach wyłącznie, powiedzmy, tego rodzaju działania, zwłaszcza, że jest generalnym prokuratorem jednocześnie. To mogło budzić różne wątpliwości, zastrzeżenia, ale to jest kwestia dyskusji. No, Zbigniew Ziobro jest młodym politykiem, zresztą tak samo z tego chyba, ile dobrze wiem, to z tego samego pokolenia, co prezydent. Ale jest człowiekiem zawsze, bo znam go od lat przecież i wtedy, kiedy on wkraczał na tą szeroką arenę polityczną, to był bardzo młody człowiek. No i wtedy było to, co się rzucało w oczy, co ja przynajmniej zaobserwowałem, to była jego, że tak powiem, wielka ambicja osobista, która jest zawsze trochę rzeczą utrudniającą sprawowanie funkcji publicznej. Co z tego zostało? No, płynęło od tego czasu wiele lat. Myślę, że minister Ziobro też się wiele nauczył.
I te działania,
miałbym taką nadzieję.
Te działania, które także podejmuje w wymiarze sprawiedliwości, a ich jest co niemiara, no chyba także przemawiają za ministrem.
No to oczywiście wymiar sprawiedliwości jest, no był dziedziną, która rzeczywiście no chyba została najmniej naruszona, czy w ogóle ruszona od czasu PRL-u. No to rzeczywiście też taki zrobił się taki skansen, powiedzmy, no który rzeczywiście rozprawienie się z tym, ale przede wszystkim zbudowanie na to miejsce systemu, który byłby rzeczywiście sprawny i no, godny demokratycznego państwa. To jest ogromne zadanie. Na razie jesteśmy przy tym etapie rozbijania, ale budowanie jest też, tutaj trzeba mieć na uwadze i od samego początku robić to tak, żeby mieć na oku tą właśnie perspektywę budowy tego nowego systemu.
Panie premierze, takie ostatnie zdanie jako autorytetu niewątpliwego i także dla słuchaczy Radia Maryja. Ludzie się trochę boją. Wielu wyborców Zjednoczonej Prawicy nie rozumie całej tej gry, z jaką mamy do czynienia, tych podskórnych, a nieraz zupełnie widocznych przepychanek w obozie dobrej zmiany. Co by pan powiedział ludziom, którzy wspierają dobrą zmianę i zaczynają się niepokoić?
No cóż, ja bym powiedział, ale nie jako autorytet, tylko jako człowiek doświadczony w końcu w tej dziedzinie, no bo działałem jednak przez lat kilkadziesiąt na arenie publicznej w różnych kontekstach i w różnym charakterze, to powiedziałbym, że czasami są to dla obserwatora zewnątrz, zwłaszcza jeżeli to się nagłaśnia, powiedzmy, robi się z tego, multiplikuje się znaczenie poprzez medialny rozgłos. To może być rzeczywiście szokujące, no ale tak prawdę powiedziawszy, to jest tak chleb codzienny, świadczący zresztą o tym, może nie najlepiej, o obyczajach politycznych obowiązujących jeszcze w Polsce, ale no, pamiętajmy, z czego wyszliśmy i z czym się ciągle ze spadkiem po tamtym systemie paramy. No przecież to był 40 parę lat systemu obcej dominacji w gruncie rzeczy nad Polską. Nie mówię, że ten tamten system nie miał żadnych, zwłaszcza po październiku 1956 roku, bo to jest taka cezura, którą trzeba wyraźnie rozróżnić, kiedy mamy właściwie do czynienia, kończy się jakby epoka no, władzy okupacyjnej, co to dużo mówić po prostu, i zaczyna się jakaś forma niesuwerennej, zdominowanej, zniekształconej, ale no naszej państwowości, czy jakichś form tej państwowości. Tam wtedy też były różne, że tak powiem, etapy. Wiele osiągnęliśmy w tamtym czasie, chociaż oczywiście to było niewspółmierne w stosunku do tego, co można było zrobić. To jest widoczne, jak się porównuje to, co uzyskaliśmy w PRL-u z tym, jak w tym czasie się posunęła naprzód kraje, nasi dzisiejsi zachodni partnerzy. Ciągle to doganiamy, jeszcze będziemy przez jakiś czas na pewno musieli to wyrównywać. No ale trzeba przyjąć, że demokracja ma swoją cenę też.
Bardzo dziękuję. Były premier, pan Jan Olszewski, nasz gość. Panie premierze, dziękuję za poświęcony czas.
Bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.